usiądźcie, kochani, chcecie wysłuchać dzisiejszego przesłania, które wierzę jest od Pana i inspirować nas będzie do dobrego, błogosławionego i zwycięskiego życia, które mamy dzięki miłości Bożej, o której dzisiaj słyszeliśmy. Moje myśli na miesiąc marzec skupiają się wokół pytania, jak uwolnić Bożą moc w naszym życiu. Jak pozwolić Bogu działać, by nie tylko pozostało to w kwestii naszej wiedzy, ale aby skutecznie, ewidentnie na zewnątrz mogliśmy doświadczać obecności Pana, Jego mocy w naszym życiu i oglądać wielkie Jego cuda, które On pragnie czynić. Pozwolę sobie przeczytać dwa fragmenty, dwa wiersze z listu do Kolosan, a także z listu do Efezjan. Pierwszy list do Kolosan i pierwszy rozdział, 29 werset, to są słowa apostoła Pawła, niesamowitego człowieka Bożego, który pozostawił nam świadectwo, jak żyć i jak poruszać się w Bogu. Mówi on tak, nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Apostoł Paweł mówił, że Boża moc skutecznie w nim działa. Inne tłumaczenie brzmi tak, o to walczę i nad tym pracuję, a czynię to dzięki mocy otrzymanej od Boga. Możemy dziś powiedzieć, że w nas także skutecznie moc Boża działa? Możemy tak powiedzieć? Bo to jest także dla nas, to jest także nasze świadectwo, to jest także nasze życie, bo temu samemu Bogu służymy, któremu służył apostoł Paweł. Drugie miejsce to mój ukochany werset. Wygłosiłem już trzy różne, odmienne kazania na temat tego wersetu, Efezjan 3:20 i 21. Słowa brzmią tak. Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, co prosimy, a nawet więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jemu niech będzie wieczna chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Przez wszystkie pokolenia. Ten fragment w innym tłumaczeniu brzmi tak. Temu zaś, który może mocą w nas działającą uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy lub o czym nawet możemy pomyśleć. Jemu w Kościele i w Chrystusie Jezusie niech będzie chwała po wszystkie pokolenia. Bóg jest dobry. Pytanie brzmi tak. Jak uwalniać tą moc w naszym życiu? Jak pozwolić Bogu tak działać, aby słowa, które czytamy, stały się naszą rzeczywistością? Jak sprawić, aby Bóg, który działa w nas, mógł skutecznie przejawiać w nas i przez nas to, kim naprawdę jest? Bo nam nie tylko chodzi o to, by powiedzieć komuś o Bogu, ale aby ludzie mogli zobaczyć, mogli odkryć w naszym życiu, że Bóg jest skutecznym Bogiem, który działa w swojej mocy. W Indiach jest tak, że nie potrzebują usłyszeć o kolejnym Bogu. Pytanie, które zawsze zadają, czy to jest kolejny Bóg do naszej kolekcji, którego wy, chrześcijanie, przywozicie. My chcemy zobaczyć, czy ten Bóg żyje i działa i czy ma taką moc, o której wy mówicie i czytacie nam z tej świętej księgi. Mamy wielką odpowiedzialność przed ludźmi, aby zobaczyli w naszym życiu żywego Boga. Aby zobaczyli w naszym życiu, że Bóg skutecznie działa. Dlatego apostoł Paweł mówi w liście do Kolosan, o to walczę, nad tym pracuję. On dąży do tego, by być dobrym świadectwem. On dąży do tego, by przejawiać ludziom to, kim naprawdę Bóg jest w jego życiu. I robi to dzięki mocy, która skutecznie działa we mnie, mówi apostoł Paweł. A więc dziś chciałbym wam zaproponować inspirujące myśli, które mają sprawić, że także będziemy mogli wyznawać dzięki mocy, która skutecznie we mnie działa. Ona działa w nas, we mnie i w tobie. Ilu z was zgodzi się ze mną, że to nie było tylko dla apostoła Pawła? Że to nie jest tylko dla szczególnie wybranych ludzi? A więc jaka jest moja największa odpowiedzialność? Wiecie, jaka jest? nigdy nie wątpić w Bożą moc. Bez względu na to, co przeżywam, nigdy nie wątpić w Bożą moc. On, który może, On, który skutecznie działa w nas, On, który jest w stanie uczynić daleko więcej niż moje potrzeby. Nigdy nie ograniczajmy Boga naszym myśleniem, słowami, zachowaniem, letnością, obojętnością. Nigdy, nigdy tego nie róbmy, bo przynosimy niechlubne świadectwo. Bóg jest działającą mocą. Bóg jest wielkim Bogiem. Niech płonie w nas ogień wiary, który góry przenosi. Nie jesteśmy powołani po to, by nas góry przywaliły, ale jesteśmy po to, aby góry przenosić. Pan Jezus powiedział, ktokolwiek by rzekł tej górze, przesuń się w morze. Amen? Powiedział tak. On może więcej uczynić. Jest w stanie, potrafi więcej niż ktokolwiek inny. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest potężny. Nasz Bóg jest mocny w działaniu. Amen, Kościele? Oto wyzwanie, jakie mamy. Jak podłączyć Bożą moc do naszych potrzeb? Jak uwolnić Bożą moc w naszym życiu? Jak zbudować most między niebiańskim zaopatrzeniem a naszymi ziemskimi potrzebami? Oto pytanie na dzisiejszy poranek. Postaram się odpowiedzieć i w prosty sposób was zachęcić. Bo czym bardziej się nad tym zastanawiam, tym widzę, że jest to proste i nieskomplikowane. To my komplikujemy Boże działanie. Bóg działa w prosty sposób. Bóg przychodzi do nas, jak słyszeliśmy, w duchu miłości. On nas kocha. On nas bardzo kocha. Jest kochającym Ojcem. I kochający Ojciec w prosty sposób chce dbać o swoje ukochane dzieci. Amen? Popatrzmy na proste narzędzie, które czasami tak trudno nam utrzymać. I dzisiaj popatrzmy na Eliasza. Chciałbym użyć charakter życia tego proroka jako przykład dla nas, bo zaraz powiem, dlaczego używam ten przykład, bo Biblia nam mówi, że powinniśmy na niego popatrzeć. Dlatego, że Słowo Boże mówi nam, że był człowiekiem takim jak ja i ty. Tak mówi Boże Słowo. Eliasz, człowiek jak my, radzi sobie z problemami w życiu i uruchamiał Bożą moc przez swoje życie. Kochany Kościele, my dziś mamy Jezusa. Eliasz nie odwołuje się do Jezusa. Eliasz w Starym Testamencie nawet nie wspomina o Jezusie. On nie mówi, że Jezus mieszkał w jego sercu, ten, który ma moc na niebie i na ziemi. My mówimy dzisiaj ludziom, że Jezus mieszka w naszych sercach. Że Jezus żyje w naszym życiu. Że żyje w nas. Mamy Jezusa. Jezus żyje w nas. Apostoł Paweł mówi do Efezjan, nadzieja chwały. To nie jest piosenka śpiewana w kościele. Nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie. Przestańmy śpiewać, jeśli w to nie wierzymy. Bo to nie jest piosenka. To jest rzeczywistość. To musi być prawdą. Jeśli śpiewam w kościele, nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie, to niech tak będzie. Nie bądźmy obłudni przed ludźmi tego świata. Niech tak będzie. Niech tak jest, bo to jest dobre dla nas. Jezus w nas, nadzieja chwały. Pan i władca narodów. Zwycięzca nad grzechem i śmiercią. Zwycięzca nad chorobą. Jezus jest naszym Panem. Prawda, Kościele? Powiedz to komu. Jezus jest moim Panem. Powiedz to komuś obok siebie. Jezus jest moim Panem. Jezus żyje w moim sercu. Co czytamy o Eliaszu? Eliasz modlił się i nie było deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. A potem Eliasz modlił się, aby Bóg przywrócił do życia zmarłego syna biednej wdowy. A potem Eliasz modlił się i ogień z nieba zapalił ofiarę na ołtarzu zalaną wodą. Kościele, Eliasz był takim człowiekiem jak my. Na potwierdzenie list Jakuba 5:17-18. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój obfity plon. Przyjrzyjmy się trochę Eliaszowi. Czytając księgi Starego Testamentu, a jestem na etapie systematycznego czytania po 3 rozdziały ze Starego Testamentu, coraz bardziej odkrywam, uświadamiam sobie, jak Bóg działał w tamtych czasach. Eliasz doświadczał te same ograniczenia, słabości, zwątpienia, co my. Dokładnie te same. Był okres w jego życiu, kiedy był w depresji. Kiedy uciekał, krył się w jaskini. Ale tam miał swoją społeczność z Bogiem. Miał te same emocje i te same wyzwania. Ale modlił się tak, że modlitwa uwalniała Bożą moc. Modlił się na górze Karmel naprzeciw całemu towarzystwu pogańskiego świata. Naprzeciw wszystkich kapłanów Baala. I mówił, ty jesteś prawdziwym Bogiem i ty, Boże, wszystko odmieniasz, i spadł ogień z nieba. Tak się modlił. Ewidentnym skutkiem jego życia z Bogiem był przejaw Bożej mocy w jego życiu. A potem powiedział do Achaba, już 3 lata nie było deszczu ani rosy. Zaczyna się modlić i mówi do Achaba, już słyszę szum ulewnego deszczu. Byłem poruszony tym. Zaczyna się modlić i modli się, rozmawia z Bogiem i mówi Achabowi, Achabie, modlę się 3,5 roku suszy, ale ja słyszę, jak zaczyna przychodzić wielka ulewa. Jak się modlimy? Jak się modlę, gdy się modlę? O, Panie Boże, Ty widzisz moje kłopoty, pomóż mi. Jak coś z tym nie zrobisz, to ja się załamuję, to ja rezygnuję. Mam się modlić, słysząc, że Bóg przychodzi w mocy do mojego życia. W Kościele ta modlitwa jest jedynie skuteczną modlitwą. Inaczej to są paciorki, które wypowiadaliśmy także przed tym, niż daliśmy życie Bogu. Ja nie chcę się modlić, Panie pomóż, ostatni dzień, niech Ci będzie chwała, dobry jesteś, amen. Ja się nie chcę tak już modlić. Pytanie brzmi tak. Jak reagować? Pokażę wam się coś, co Bóg mi objawił. Wierzę, że to jest od Ducha Świętego. Eliasz się modli. Pyta swojego sługę. Co widzisz? Co widzisz, człowieku? Modli się. A on mówi... Bardzo zachęcające słowo do Eliasza. Nie ma nic. Nic nie widzę. O, ależ piękne potwierdzenie na modlitwę, tak? Nic nie widzę. Co robimy, kiedy nie ma jeszcze odpowiedzi na naszą modlitwę? Oto jest pytanie. Odpowiedzieć wam? Odpowiedź jest bardzo skomplikowana. I mam nadzieję, że ją zrozumiecie. Co robimy, kiedy nie ma jeszcze odpowiedzi na modlitwę? Modlimy się dalej. To jest odpowiedź. Po prostu się modlę. Eliasz modlił się 7 razy o swoją sprawę. Po prostu się modlę. Co robię, kiedy drzwi się nie otwierają? Odpowiedź jest bardzo skomplikowana. Pukam dalej. Co robię, kiedy nie można znaleźć? Szukam dalej. Pan Jezus powiedział, proście, a otrzymacie. Pukajcie, a otworzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Co robię, gdy tego nie ma? Proszę dalej, pukam dalej, szukam dalej. To jest nasza postawa. Eliasz modlił się 7 razy. zanim sługa odpowiedział. Eliaszu, jest! Widzę! Maleńka chmurka. Malutka, Eliaszu. Nic z tego nie będzie. Nawet radary pomiaru pogody nie mogą tej chmurki zauważyć. Nic z tego nie będzie, Eliaszu. Ale zachęcający gość. Maleńka chmurka. Wielkości ludzkiej ręki. Czytajcie pierwszą królewską, 18 rozdział. Nic z tego nie będzie. Eliaszu, nie będzie deszczu. Ale Eliasz, gdy się modli, wierzy, że Bóg może uczynić o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie poprosić, bo żył według mocy działającej w jego sercu. Może odpowiedź na twoje modlitwy dzisiaj, przyjacielu, siostro, bracie, jest jak mała chmurka. Ale Bóg z małej chmurki może zesłać wielki deszcz. Halleluja. Wielki deszcz. I oto odkryta przeze mnie prawda. Nie to, na co patrzysz, ale to, co widzisz. Nie to, na co patrzysz w swoim życiu, ale to, co widzisz oczami wiary swojego wnętrza. Jeśli widzisz ciągle swoje problemy, to urastają one do wielkich mamutów. Jeśli widzisz Boga, który ma moc działać w twoim życiu, widzisz wyjście z swoich sytuacji. Co widzisz? Chmurkę wielkości małej ludzkiej ręki. Patrzysz na nią i zastanawiasz się, co będzie. Eliasz widzi wielką ulewę, która kończy czas suszy. Eliasz mówi, ja słyszę szum obfitego deszczu. Pachnie wilgocią. Czuję to, szukaj parasola, bo będzie ulewa. Tak mówi do swojego sługi. Deszczu jeszcze nie ma. Mała chmurka, jak ludzka ręka. Jeden ma większą, drugi ma mniejszą. To nie ma znaczenia, tak i tak jest mała. Nie to, na co patrzysz, ale to, co widzisz. Popatrzcie teraz, posłuchajcie mnie. Jezus patrzy na rybaka Szymona Piotra. I widzi kaznodzieję, który głosi dobrą nowinę. Co wy na to? Jezus patrzył na tego rybaka, który czyścił sieci i widział, że to jest rybak ludzi. Widział zupełnie inaczej. Jezus patrzy na celnika i widzi swojego naśladowcę. Jezus patrzy na Samarytankę i widzi wielkie żniwo dusz w Samarii. Jezus patrzy na umierającego na krzyżu przestępcę i widzi świętą osobę. Co widzisz? Gdy patrzysz, co widzę, gdy patrzę? Czy widzę ciągle problemy? Narzekam, utyskuję, ciągle to wypowiadam, ciągle komunikuję, dlatego to mam. Muszę zacząć widzieć to, co Bóg czyni. Dlatego, że musimy zrobić coś więcej niż tylko patrzeć. Na nasze trudne sytuacje musimy spojrzeć oczami wiary. I widzieć, że nadchodzi to, czego nie ma. I teraz posłuchajcie mnie. Nie oznacza to, że mamy zaprzeczyć naszemu cierpieniu. Naszym doświadczeniom. Ale możemy być jednak pewni, że ani strach, ani cierpienie, ani śmierć nie mają ostatniego słowa w naszym życiu. Powtórzę jeszcze raz. Możemy jednak być pewni, że ani strach, ani cierpienie, ani śmierć nie mają ostatniego słowa w naszym życiu. Kiedy patrzymy na krzesła puste w zborze, chciejmy widzieć ludzi. Gdy jesteś tutaj, to nie rozglądaj się i nie masz orosole, który będzie po południu. Widzisz puste krzesła, kościele, siostro, bracie, popatrz, ty wielbisz Boga. Panie, widzę, że tu stoi mój kolega. Widzę, że tu stoi mój przyjaciel. Widzę, że tu wielbi Ciebie moja znajoma. Panie, ja w to wierzę. Widzę i modlę się o nią dzisiaj. Wołam o jej zbawienie. Po co tu przychodzimy? Aby popatrzeć na te puste krzesła. A jak pastor wyjedzie, to połowy nie ma. Totalna paranoja. Przychodzimy tutaj po to, aby mieć z Bogiem społeczność. Ani dla pastora, ani dla starszego, ani dla sali, ani dla pieśni, ani dla muzyki. Nie przychodzimy. Przychodzimy dla Pana, dla Jezusa. Halleluja! Aby Go wielbić i oddawać Mu cześć. Niech to się skończy wreszcie, że pastor wyjeżdża, a Ciebie nie ma. Pastor Cię nie zbawi. Zawiedzie Cię. Tylko Jezus. Tylko Jezus. Kiedy patrzymy na nasze dzieci, chcielibyśmy widzieć, jak służą Bogu. Chociaż dziś wygląda to dramatycznie. Kiedy patrzymy na nasz kraj, chcielibyśmy widzieć przebudzenie. Kiedy patrzymy na Jastrzębie, chcielibyśmy widzieć łaskę, która się nad tym miastem rozciąga. Kiedy patrzymy na nasze trudności, chcielibyśmy zauważyć najdrobniejsze pozytywy i dziękować Bogu za nie. I zaczynamy wtedy uwalniać Bożą moc w naszym życiu. Tak to po prostu działa. Mała chmurka? O Jezus, Panie, dzięki Ci za małą chmurkę. Z niej będzie wielka ulewa. Z niej przyjdzie wielki deszcz. Eliasz napełniony Duchem Bożym modlił się. Gdy się modlił, widział, jak Boża moc przychodzi do jego potrzeb. A gdy Boża moc przyszła, została uwolniona w postaci cudu, którego Eliasz oczekiwał. To samo miało miejsce w Lwiej Jamie, gdzie został wrzucony Daniel. Modlił się i widział, że lwy nie mają prawa go dotknąć. To samo było w więzieniu, w lochu, gdzie znalazł się Paweł i Sylas. O północy modlili się i wiedzieli, że Pan da wyjście z tej sytuacji. To samo działo się na polu walki, gdy Mojżesz podnosił ręce i modlił się, wtedy Izrael zwyciężał. Gdy ręce opadały, Izrael przegrywał. Gdy Kościół modlił się o uwolnienie Piotra z więzienia, on widział, że Piotr wyjdzie na wolność, choć był skazany na karę śmierci. Modlitwa gorliwa, modlitwa sprowadza cuda Boże na ziemię. Cuda nie dzieją się, czy nie są dziełem przypadku. Nie dzieją się przypadkowo. Cuda są odpowiedzią na modlitwę, przynoszoną z wiarą. I w modlitwie modląc się, musimy widzieć oczami wiary, jak Bóg uwalnia swoją moc w naszym życiu. Jak Eliasz. I kończę. Kazanie 15 minut, 20. Czy jesteście już zachęceni? Czy wolicie, żebym tutaj opowiadał różne rzeczy 2 godziny i nic z tego nie będziemy wiedzieć? To nie kwestia długości kazań. To kwestia ognia Bożego, który przychodzi i który daje nam słowo na dany moment. I to słowo zmienia nasze życie. A więc posłuchajcie te kilka zdań, które sobie zapisałem. Punktem wyjścia dla nas jest wezwanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy nie czuli się niepewnie i uwierzyli w Niego. To jest nasza modlitwa. Wzywaj Jezusa do swojego życia cały czas. Ogłaszaj Go, że jest. Wyznawaj Jezusa Panem. Powiedz, że Go kochasz i że cieszysz się, że mieszka w Tobie. Jeśli tego będziemy chcieli, doświadczymy korzyści obecności Boga. Bo to Jezus i Ojciec są jedno. Amen. Możemy Go po prostu poprosić, aby wkraczał w nasze życie i we wszelkie okoliczności, z którymi się zmagamy. Po drugie, nie rezygnuj. Nie myśl, że nie zasługujesz na Jego obecność. Powtórzę jeszcze raz. Nie rezygnuj. Nie dopuszczaj do myśli, złej myśli, że nie zasługujesz na Jego obecność. On obiecał, że będzie z nami codziennie. To oznacza, że będzie z Tobą, kiedy czynisz dobro, ale również kiedy idziesz dolinami doświadczeń, czy nawet wtedy, gdy upadasz. Kościele, On jest zawsze z nami. Gdy dziecko Twoje narozrabia, to nie wyrzucasz je na śmietnik. Gdy dziecko Twoje narozrabia, to nie idziesz do urzędu miasta i nie mówisz, wyrzekam się tego dziecka. Nie chcę go mieć. Tak jest z Bogiem. Jesteśmy Jego dziećmi. Oj, narozrabiamy czasami, nieprawdaż? Przydarzy nam się. Przyjdźmy do Jezusa tacy, jacy jesteśmy. Prośmy Go, aby napełnił nasze serca swoją cudowną miłością. Bo wszystko, czego potrzebujemy, już na nas czeka. Już czeka na Ciebie, Kościele. Już czeka na Ciebie, siostro, bracie. Już czeka to na Ciebie, pastorze. Czeka to na nas. Wystarczy modlitwa z głębi serca, abyśmy mogli cieszyć się Jego obecnością w ramionach Ojca. Żyjemy w szczególnych czasach. Posłuchajcie mnie teraz. To też takie małe objawienie, w których poprzez media i ludzi żyjących wokół nas słowa takie jak strach, kryzys, terror coraz częściej wdzierają się do naszych domów. Chyba pierwszy raz w historii naszej cywilizacji poczucie strachu jest większe niż realne zagrożenie. I w tej atmosferze nie powinienem zaskakiwać nas ciągły wzrost nadużywania narkotyków, leków antydepresyjnych, alkoholu wśród ludzi. Tak. To jest skutek. To jest skutek stanu, w jakim żyjemy, w jakim jesteśmy. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Biblia znajduje odpowiedź na każdy strach i lęk. Co więcej, sam Jezus jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby. Jeśli tylko Mu na to pozwolimy. To jest jedyny warunek. Jego wpływ na nasze życie będzie tak duży, jak 2000 lat temu, gdy chodził po ziemi. To jest ten sam Jezus. I On daje nam zdecydowanie więcej niż przewodnik do studiowania biblijnego. Więcej niż religia do wyznawania. Jezus obiecał nam swoją stałą, doskonałą obecność. Obiecał nam, że będzie z nami każdego dnia, aż do końca świata. Oznacza to, że również dziś możemy otrzymać idealny spokój. Też to mam zapisane. Bezwarunkową miłość. Uzdrowienie. Przebaczenie. Uwolnienie od winy. Radość oraz wszystkie inne obietnice, które znajdują wypełnienie w skończonym dziele Jezusa Chrystusa. Wszystko. Jeśli tego chcemy w naszym życiu, jeśli chcemy doświadczać korzyści obecności Boga, możemy Go po prostu poprosić, aby wkroczył w moje życie. Nie rezygnuj. Apeluję, nie rezygnujmy. I nie myślmy, że nie zasługujemy na Jego obecność. Obiecał, że będzie z nami codziennie. A to oznacza, że będzie z Tobą i będzie ze mną. Powtórzę. Kiedy czynię dobro, ale również kiedy upadam. Dziś. Konkretnie teraz. Jezus tu jest. Wszystko, czego potrzebujemy, już na nas czeka. Już jest. Wystarczy modlitwa z wiarą, abyśmy modlili się jak Eliasz. Dlatego użyłem tego przykładu, świadectwa, charakteru Bożego w człowieku, który modlił się z głębi swojego serca i nie tylko patrzył na suszę, która otaczała cały rejon, ale widział, że nadchodzi ulewa. Widział, że przychodzi deszcz, gdy z głębi serca zaufał Bogu i cieszył się Jego obecnością i mocą. Chciejmy powstać. Jezus jest naszym przyjacielem. Śpiewamy ten piękny refren i dziś na koniec go zaśpiewamy i zrobię wezwanie. Chciałbym modlić się razem z wami, chciałbym stanąć razem z wami przed Panem. W kontekście przesłania, które było dziś zwiastowane. Jeśli dzisiaj potrzebujesz Bożej ingerencji, tak jak potrzebował tej ingerencji Eliasz, który był takim samym człowiekiem jak ty i ja, który tak samo się zmagał z emocjami, z trudnościami, z swoim charakterem, z różnego rodzaju problemami w swoim życiu. Ale on wierzył, że przez jego życie Bóg może uwalniać swoją moc. I on postawił na modlitwę, na relację z Bogiem. Tak, takie proste. Nie było w tym żadnej skomplikowanej liturgii. Nie było w tym żadnego skomplikowanego teologicznego zagadnienia. Proste zaufanie Bogu. I patrząc na to, co się działo wokół niego, widział, że Bóg jest większy i może wszystko. Że jest tak potężny, że ten ołtarz zalany wodą to pikuś dla niego, aby stąpił ogień i rozpalił ofiarę, którą złożył. Tak ufał swojemu Bogu. Naprzeciw wszystkich wyznawców, bałwochwalczych wyznawców pogańskiego świata, pośród którego żył. Wierzę, że Duch Święty woła nas, abyśmy tak zaufali Jezusowi. Jezus chce być godnym zaufania. Za niedługo powiemy, Jezus zmartwychwstał, pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania. Zmartwychwstał po to, abyśmy mogli żyć. Abyśmy mogli umrzeć dla naszego starego człowieka i żyć życiem nowym, które mamy w Jezusie. Dlatego mamy przyjaciela dzisiaj. On jest naszym przyjacielem. On jest kimś więcej niż brat. On jest nam bliski, on jest naszym Zbawicielem. On żyje w nas. Nawet najlepszy twój brat, siostra, przyjaciel tego czasu, ludzi żyjących wokół ciebie, nie może żyć w tobie. Ale Jezus żyje w tobie. Jezus żyje we mnie. Chwała Mu za to. On jest bliższy nam niż brat, niż przyjaciel. On jest częścią nas. On jest częścią nas. Halleluja. Halleluja. Gdy będziemy śpiewać tą pieśń, przyjaciela mam, co pociesza mnie. Wszyscy, którzy chcieliby się pomodlić, aby w ich życiu objawiała się Boża moc. Czy to w dolegliwościach, które gdzieś tam jeszcze są. Czy to w jakichś trudnych sytuacjach, z którymi się zmagamy w życiu. Chcielibyśmy przyjść jak Eliasz przed oblicze Pana dzisiaj. Chcielibyśmy do Boga zawołać. Chcielibyśmy się pomodlić. Po prostu pomodlić się. Tak jak modlił się Eliasz. I o cokolwiek będziesz się modlił, nie patrz na to, co widzisz, co się dzieje, ale zobacz, co Bóg może uczynić. I gdy będziemy śpiewać tą pieśń teraz, chciałbym zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby się modlić, abyście do przyjaciela waszego Jezusa podeszli, abyście przyszli do Niego tutaj do przodu, to po to, byśmy mogli o was się modlić. Możesz do Niego przyjść tam, gdzie stoisz, oczywiście, ale to wyjście jest takim krokiem wiary, jest też takim świadectwem, że ci zależy, że chcesz, że potrzebujesz. Halleluja. Śpiewajmy tę pieśń. I zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się modlić na koniec, abyśmy zawołali za wami, abyście mogli doświadczyć Bożej mocy w waszym życiu. Halleluja.